Słuchacie Radia RMF 24, czas na nasz cotygodniowy wykład otwarty. To jest miejsce, w którym szukamy dla was odpowiedzi na pytania, które zwyczajnie nie dają spokoju. Próbujemy w naukowy sposób wyjaśnić zjawiska, których no zwyczajnie nie rozumiemy. Dzisiaj mam taką nadzieję, uporamy się z czymś, co dosłownie wielu z nas spędza sen z powiek. Chrapanie. No bo nie ma przecież osoby, która w domu albo przynajmniej w rodzinie nie ma osoby chrapiącej. Porozmawiamy o tym dzisiaj. Moim gościem jest pan profesor Michał Michalik, otolaryngolog z Centrum Medycznego MML, założyciel pierwszego w Polsce Centrum Leczenia Chrapania. Panie profesorze, witamy serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, a zwłaszcza witam serdecznie państwa. Bardzo mi miło.
To jak to jest z tym chrapaniem, panie profesorze? Czy jest normalne? Bo na pewno często takie mamy do niego podejście, że to rodzinne, że to nieszkodliwe.
No właśnie. Panie redaktorze, szanowni państwo, no bardzo dziękuję za zaproszenie akurat do tablicy, dokładnie, żeby opowiedzieć troszkę więcej państwu, przybliżyć ten temat, podzielić się z państwem swoim doświadczeniem i wiedzą na przestrzeni. No co by nie mówić, lata płyną, już prawie 20 lat zajmowania się tym problemem. No rzeczywiście, to jest dobre pytanie może od samego początku. Jak to jest z tym chrapaniem? Dlaczego ono jest? Skąd się bierze? A to przede wszystkim, czy to jest jakiś problem poza osobą, która jest tak zwanym współspaczem, czyli stajemy się trudni socjalnie w ciągu nocy, przeszkadzamy komuś innemu. Pamiętajmy, że ten aspekt społeczny ma tutaj fundamentalne też znaczenie. A z drugiej strony, nie możemy o tym zapomnieć i to jest tak naprawdę problem najważniejszy, który dotyczy nas, czyli potencjalnie osób chrapiących. Dlatego, że każdy przejaw chrapania świadczy o zaburzonym oddychaniu podczas snu. Inaczej mówiąc, każdy, kto chrapie, traci wysycenie krwi tlenem, spada mu ta saturacja. I teraz jest kwestia tylko, jak często, jak dużo, jak długo, jak mocno. Tak? No i tutaj tych czynników rzeczywiście jest sporo, natomiast pamiętajmy o tym, że już skoro zaczęliśmy od tego, że chrapanie jest zaburzonym oddychaniem podczas snu, to konsekwencje chrapania, jeżeli już trwa ono długo, zawsze są bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia, bo może się rozwinąć nawet taki zespół, który już dzisiaj dosyć dobrze jest zdefiniowany, mianowicie bezdech śródsenny. A bezdech śródsenny to już jest szereg problemów dla naszych narządów, dla naszych układów, dla naszego zdrowia. Inaczej mówiąc, pacjent, który ma diagnozę obturacyjny bezdech podczas snu, jest pacjentem, którym się zainteresuje właściwie lekarz w większości lekarze w większości specjalizacji medycznych. Mhm. Pacjent niedotleniony to jest taki pacjent, którym się zainteresuje od kardiologa, seksuologa, endokrynologa, laryngologa, no po prostu każdy ma przy tym pacjencie coś do roboty.
Nie ma żartów z tym chrapaniem.
Tak. A wyjdźmy jeszcze z definicji w ogóle, co to jest chrapanie w ogóle. Samo chrapanie jak powstaje. Chrapanie to jest, drodzy państwo, pewien efekt akustyczny, który powstaje na skutek przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe w ciągu nocy, czy w ciągu snu, kiedy tkanki górnych dróg oddechowych są wprowadzone w wibracje. I ta wibracja to jest nic innego właśnie jak to chrapanie. W ciągu dnia nie chrapiemy, oddychamy w miarę swobodnie, lepiej, gorzej, ale w ciągu nocy dzieje się zupełnie coś innego. Tak? No, że może powiedzieć, że w nocy zaczynają dziać się cuda, ale to chciałem powiedzieć a propos, przepraszam, nie będziemy politykować się od wyborów, bo to zawsze w nocy wszystko się może stać. Natomiast
O chrapaniu.
Natomiast tu jest tak rzeczywiście, że w nocy te struktury naszych górnych dróg oddechowych zupełnie inaczej wyglądają niż w ciągu dnia. Tak? Dlatego, że te tkanki, które są odpowiedzialne za proces chrapania, one są głównie umieszczone czy zlokalizowane w obrębie gardła, jamy ustnej, a to są tkanki, które zmieniają swoje proporcje. To znaczy troszkę się rozluźniają bardziej, są trochę nie w tym miejscu, co trzeba, są bardziej wiotkie, bardziej rozluźnione i stąd bardzo istotne jest właśnie sprawdzenie dla każdego coś innego, czyli zdefiniowanie tego problemu. Sprawdzenie u kogo najbardziej, w którym miejscu ten problem występuje, żeby podjąć właściwą metodę leczenia.
Mhm. Panie profesorze, a dlaczego niektórzy robią to głośniej, inni bardziej dyskretniej? To jest właściwie takie delikatne pochrapywanie. Niektórzy, no,
ale redaktor ma na myśli subtelnie, tak?
Tak, subtelnie, a niektórzy wręcz przeciwnie. Tak, syrena statku.
Ach, czynników rzeczywiście determinujących występowanie problemów chrapania tak naprawdę jest wiele. No, płeć ma tutaj duże znaczenie. Mężczyźni mamy zdecydowanie gorzej pod tym kątem, że o wiele częściej ten problem występuje, na przykład w wieku mniej więcej do 45 roku życia. Statystyki mówią, że to jest około na 10 mężczyzn dwie panie mają ten problem uporczywego chrapania. A proporcje bardzo gwałtownie się zmieniają. To jest też taka pewnego rodzaju może nowość, bo w ramach badań czy populacyjnych, ale też badań dotyczących płci, u pań problem się radykalnie pogarsza, bardzo zmienia na niekorzyść w momencie okresu około i postmenopauzalnego. Mhm. I wtedy rzeczywiście mniej więcej te proporcje są takie same i panie mają już wtedy bardzo zbliżony problem, jeśli chodzi o częstotliwość i problemy związane właśnie z samym tym nieznośnym dźwiękiem, jak również problemem dotyczącym bezdechu. To oczywiście też inaczej troszkę wygląda, bo może też podzielmy to troszkę. Chrapanie u dzieci, chrapanie u dorosłych. To też może warto by było taki jeden krótki punkt zrobić. Mhm. U dzieci problem chrapania praktycznie w przeważającej większości przypadków dotyczy przerostu migdałków. Migdałka gardłowego, tego trzeciego migdałka, o którym mówimy, czy migdałków podniebiennych, czyli powiększenia się tego układu chłonnego. Migdałki to jest nic innego jak węzły chłonne w naszych strukturach górnych dróg oddechowych. Jeżeli one są za duże, w związku z tym wprowadzone wibracje blokują tą drogę oddychania i wywołują ten efekt akustyczny. U dorosłych praktycznie tego problemu nie ma. Te migdałki w większości zanikają, stąd pojawia się problem właśnie tkanek, które przejmują tą funkcję. Takie chociażby jak podniebienie miękkie, łuki podniebienne, języczek, okolice ścian bocznych gardła, nasada, trzonu języka. Pamiętajmy też, drodzy Państwo, że każdy z nas, ja jestem darwinistą, to może też łatwiej mi o tym mówić, ale narządy do czegoś służą. Na przykład nos służy do oddychania, a jama gębowa do jedzenia. I pamiętajmy, nie zamieniajmy tych funkcji. To znaczy w ciągu nocy, jeżeli oddychamy, to oddychamy przez nos. W fazie spoczynkowej każdy z nas, jeżeli ma szansę oddychania, to zawsze skorzysta z tej drogi prawidłowego oddychania, jakim jest nos. Nos jest fundamentem naszej sprawności w oddychaniu. Jest najważniejszym elementem górnych dróg oddechowych. Nos, poza tym, że przez ten nos oddychamy, nawilża, oczyszcza, ogrzewa powietrze, więc to powietrze jest najbardziej wartościowe, jeżeli oddychamy przez nos. Natomiast jeżeli w nocy otwieramy usta i dany, no prawda, ten współspacz zaczyna chrapać przy otwartych ustach, a przy spaniu, zwłaszcza na boku, bo też pamiętajmy, że spanie na plecach to jest w ogóle niezdrowe, to nie tak jak często w sklepach z materacami mówią, proszę się położyć na plecach, bo panu będzie najwygodniej. Nie, nie, to w ogóle jest nieprawda, drodzy państwo. Śpimy zawsze na boku i to ma tylko jedyną przyszłość.
Prawy czy lewy? Bo teraz będą te pytania, aha, panie doktorze. A, który jest zdrowszy w dobre takim pytanie. Razie, skoro już pan poruszył ten temat?
No więc jeżeli jesteśmy generalnie tacy lewostronni, czyli mówię o położeniu serca, no to staramy się spać na boku prawym. To ma tutaj, aha, troszeczkę dla nas lepsze znaczenie, ponieważ nie uciskamy tych struktur krążeniowo-oddechowych. Natomiast to tak naprawdę też nie demonizujmy tej strony. Jak komu jest wygodniej, jak kto się lepiej wysypia, to proszę tak to robić. I to ma tutaj bardzo, bardzo duże znaczenie. Natomiast nigdy nie śpimy na plecach. Jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, ciężko się pod tym nie podpisać, że do trzeciego roku życia możemy spać jak chcemy, a po trzecim roku życia się starzejemy, w związku z tym śpimy na boku. No ale to tak może dotyczy ten problem mężczyzn, bym powiedział. Pań myślę, że nie. Ale no tak to jest.
Mówiliśmy, panie profesorze, trochę o tym poziomie głośności chrapania. A czy on o czymś świadczy?
Tak, znaczy dla nas, dla fachowców już, którzy się specjalizują w dziedzinie zaburzeń oddychania podczas snu, czy pod postacią chrapania, czy obduracyjnego bezdechu podczas snu, dźwięk ma też istotne znaczenie. Dlatego nawet bardzo często prosimy naszych pacjentów, czy współspaczy naszych pacjentów, aby nawet nagrali nam ten dźwięk, ponieważ na podstawie tego dźwięku możemy również w pewien sposób wnioskować o poziomie tego przewężenia w świetle dróg oddechowych. Tak? Czyli jesteśmy w stanie w ramach takich badań, my robimy też takie badania audiowizualne. Tak? Popełniliśmy też takie prace z dziedziny wibroakustyki nawet, starając się właśnie w ten sposób oceniać poziom przewężenia dróg oddechowych i ten poziom właśnie też w jakiś sposób jest odpowiedzialny za wyzwalanie tego dźwięku. Ale szanowni państwo, no oczywiście chciałbym bardzo mocno to podkreślić, że to też nie jest tak, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No tak, tak jak pan redaktor właściwie dzisiaj rozpoczął nasze spotkanie, mówiąc, że właściwie każdy chrapie, albo jak nie chrapie, to na pewno zna kogoś, kto chrapie. I tak rzeczywiście w rzeczy samej jest. Natomiast chciałbym bardzo mocno to zaakcentować. Chrapanie jest problemem zdrowotnym. Chrapanie to nie jest coś takiego, że wujek Tadeusz, ciocia Zosia i tam babcia Teresa chrapią, w związku z tym wszyscy chrapiemy, czyli jest okej. Nie, my dzisiaj tak naprawdę mamy tą świadomość, że problemy związane z upływem czasu, niestety związane też z wiekiem, bardzo często również mogą dotyczyć zwiększenia się problemów związanych z oddychaniem podczas snu. Najbardziej manifestuje to problem chrapania, dokładnie. Chrapanie, czyli inaczej przewężenie dróg oddechowych, żebyśmy jeszcze dobrze to zrozumieli. Czym jest ciaśniej w obrębie górnych dróg oddechowych, czym jest węziej, tym jest po prostu głośniej. Tak? Mhm. Czym jest, takie są prawa fizyki też. Także no, tutaj rzeczywiście ma to ogromne znaczenie. Stąd te problemy zawsze trzeba diagnozować, zawsze trzeba leczyć. To też nie jest tak, że jeżeli chrapiemy, to właśnie tak jak wspomniałem, czy jest to coś normalnego, czy nawet dla mężczyzn jest to bardziej sexy w ciągu nocy. Nie. To jest po prostu niezdrowe. Z tym trzeba sobie jakoś poradzić, ale oczywiście, no może nie samemu, bardziej korzystając z doświadczenia, czy z diagnostyki osób, czy lekarzy, którzy po prostu takimi problemami się zajmują.
Panie profesorze, nie sexy w nocy, a w ciągu dnia? Czym to się może objawiać, że przechrapaliśmy całą noc?
Panie redaktorze, to jest też problem oczywiście bardzo ważny, dotyczący konsekwencji związanych z niedotlenieniem podczas snu. To jest problem, no, od początku, no, spada nam motywacja, sen jest coraz gorszy, w nocy się przebudzamy oczywiście, zmieniamy pozycję ciała, często jest większa potliwość, poranne bóle głowy, bez kawy ani róż, mniejsza motywacja do pracy, spadek zdolności intelektualnych, szereg problemów, które się rozwijają później związanych ze spadkiem poziomu takiego przewlekłego niedotlenienia podczas snu, jak chociażby wpływ na właśnie szereg układów, narządów, jak chociażby skłonność do nadciśnienia. Proszę sobie wyobrazić, że to jest również skłonność do chorób metabolicznych, do cukrzycy, do problemów układu sercowo-przewodzącego. To jest skłonność do migotania przedsionków, do często skurczu, arytmii, skłonność do nawet większa częstotliwość, narażenie na występowanie problemów takich chociażby jak udar mózgu czy zawał serca. Proszę sobie wyobrazić, też oczywiście mamy często nawet, to też może warto o tym wspomnieć, że problem dotyczy w przeważającej większości mężczyzn do tego wieku, prawda, tam 45-50 lat, ale poza tym, że te spadki w ogóle funkcjonowania w życiu są coraz większe, coraz mniej nam się chce, to są problemy nawet tak poważne, jak problemy związane z libido. My bardzo często mamy pacjentów kierowanych dzisiaj od seksuologów chociażby.
Panowie, zróbmy głośniej.
Tak, więc to ma naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie. Drodzy Państwo, to jest może truizm, ale to trzeba podkreślać na każdym kroku. Tlen jest fundamentem naszego życia i my musimy tego tlenu mieć maksymalnie dużo, zwłaszcza w tej fazie naszego życia, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za regenerację po dniu, który przeżyliśmy, jako część naszego życia, która przygotowuje nas do dnia, który jest przed nami. I od jakości tej pauzy w naszym życiu, którą nazywamy snem, zależy, jak my będziemy funkcjonować. Także naprawdę trzeba do tego tematu podejść bardzo, bardzo poważnie. I rzeczywiście ten temat dzisiaj coraz częściej jest podkreślany nie tylko, no oczywiście na zachodzie, też za naszą zachodnią granicę, ale cieszę się, że w naszym kraju również. Ja może jeszcze taką, tak się trochę rozgadałem, panie redaktorze, ale jeszcze mogę chwilę.
Śmiało, tak. Od tego jest radio. Na przykład, słuchamy.
Na przykład powiem państwu, że w Polsce obowiązuje moratorium na niewykonywanie badań kierowców i kandydatów na kierowców, zarówno amatorów, jak i kierowców zawodowych, dotyczących badania bezdechu. W krajach Unii Europejskiej jest to powszechnie stosowane badanie. Dlatego pamiętajmy, że problem wypadkowości na drogach, jak chociażby, pewnie państwo słyszeliście, jest taki ośrodek badania tam bezpieczeństwa na drogach za naszą zachodnią granicą, to jest ADAC firma. Taka wypadkowość na drogach, prawda?
Tak.
I tam bardzo poddaje się analizie te wypadki. Chociażby przypadek. Kierowca spowodował wypadek. Co było przyczyną? Zasnął za kierownicą. U nas jest to rozpoznanie, które wystarcza do zamknięcia sprawy. Za naszą zachodnią granicą są kolejne pytania. Dlaczego zasnął za kierownicą? Mhm. I w przeważającej większości przypadków okazuje się, że cierpią na bezdech śródsenny. To też, drodzy Państwo, pamiętajmy, to nie jest problem, który dotyczy kierowców zawodowych tylko. Pamiętajmy, że na naszych drogach w przeważającej większości jeździmy my, jako kierowcy amatorzy. Ile to razy się zdarzało, że na przykład w heroicznym odruchu głowa rodziny mówi, wsiadamy do samochodu, jedziemy jednym rzutem do Chorwacji, prawda? Mhm. Albo gdzieś tam na Hel, sam pamiętam przypadek, 12 godzin z Warszawy na Hel.
A tu dwie godziny mijają trasy i spać się chce.
I spać się chce. I tak naprawdę ta wypadkowość od tego jest też bardzo, bardzo zależna. Stąd, tutaj jeszcze raz podkreślam, ten problem jest problemem nie tyle takim socjalnym, społecznym, kropka, tylko jest bardzo poważnym problemem zdrowotnym, jeżeli mówimy o uporczywym już oczywiście chrapaniu, czyli takim pojawiającym się praktycznie codziennie, bez wpływu na różne sytuacje, zmęczenie, czy jakieś tam błędy dietetyczne, czy inne, tylko po prostu towarzyszy naszemu życiu praktycznie na stałe. Stąd ten problem jest coraz lepiej uwidoczniony.
Panie profesorze, no to kapeć czy łokieć w plecy, to nie pomoże uporać się z problemem. Jak sobie z tym poradzić?
No tak. Jak sobie z tym poradzić? No właśnie, tutaj to jest odwieczne pytanie. Co zrobić, żeby maksymalnie zwiększyć dostępność dla tej wiedzy, żeby rozszerzyć tą świadomość naszą społeczną? To jest między innymi to, panie redaktorze, co my w tym momencie robimy. My jako też klinika, czy jako stowarzyszenie, bo też mam tą przyjemność być prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Górnych Dróg Oddechowych, szerzymy jak możemy tą informację i staramy się rzeczywiście tak naprawdę docierać z tą wiedzą jak najszerzej. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że my też jako lekarze bardzo często potrzebujemy bardzo długiego czasu, aby nabyć tej wiedzy, aby też zrozumieć pewne problemy, o których w czasie studiów nikt nas nie uczył. W czasie naszego życia zawodowego tak naprawdę też nie mieliśmy za bardzo możliwości skonfrontowania naszej wiedzy nauczonej z doświadczeniem innych fachowców, dlatego że jest to dosyć wąska grupa specjalistów zajmująca się tym problemem. A ponieważ my jako lekarze pielęgnujący, diagnozujący, leczący górne drogi oddechowe, my się zajmujemy leczeniem przyczynowym, czyli staramy się zidentyfikować ten problem, w którym miejscu się znajduje. Czy jest to problem dotyczący nosa, najbardziej na przykład tej osłabionej krzywej przegrody nosa, czy jakichś tam zmian wewnątrznosowych, czy migdałków, czy tego przerostu podniebienia i tak dalej. A jeżeli znajdziemy ten problem, staramy się dobrać do pacjenta taką metodę, żeby temu pacjentowi jak najmniej dokuczyć, ale ten problem wyeliminować. Dzisiejsze czasy są też czasami, gdzie my lekarze staramy się za wszelką cenę, żeby nas pacjenci lubili. Naprawdę, to dużo się już pozmieniało i zależy nam bardzo na tym, żeby to nie było tak, że dobrego chirurga poznaje się po tak zwanych szerokich cięciach, bo się nie boi. To już te czasy minęły. Dzisiaj staramy się dobierać dla pacjenta bardzo indywidualną metodę leczenia. Ale mówię też o tym, jako my zajmujący się lekarze problemami górnych dróg oddechowych, że leczymy przyczynowo. Ponieważ jak sami Państwo wiecie, a możecie pójść do apteki, gdziekolwiek, poszukać w internecie informacji, jak sobie poradzić z chrapaniem i znajdziecie Państwo mnóstwo informacji, mnóstwo produktów, mnóstwo nawet bardzo przedziwnych rzeczy, które są proponowane jako pewien pomysł na wyeliminowanie problemu chrapania czy konsekwencji chrapania, czyli bezdechu śródsennego. Drodzy Państwo, dla każdego coś miłego, oczywiście, ja tego nie chcę, broni Boże, traktować w kategoriach wszystko wyrzućmy do kosza, ale to są różne metody postępowania objawowego, tak? Czyli spróbujmy zastosować jakiś spray do nosa, spray do gardła, plasterki jakieś, czy nawet, drodzy Państwo, takie protezy oddechowe są typu CPAP, które można stosować na nos. To jest takie ciśnienie, nadciśnienie oddechowe wtłaczane w pacjenta. Natomiast to nic nie leczy. To może powodować zmniejszenie dolegliwości i to też na jakiś czas, dlatego że te wszystkie parametry z czasem trzeba modyfikować, ponieważ nasze tkanki z biegiem lat ulegają również pewnym przemianom i zmianom. Stąd, jakby jeszcze raz podsumowując, ja taką może anegdotę, kiedyś dawno, dawno temu, jak właśnie zacząłem zajmować się tym problemem w ramach współpracy z kolegami z Belgii, z Antwerpii, zaczęliśmy wykonywać takie mało inwazyjne procedury w szpitalu uniwersyteckim, to już dobre 16-17 lat temu, wpisując hasło chrapanie w internet, wyskakiwały tylko informacje dotyczące chrapania u buldożków francuskich i właściwie nic więcej. W polskim internecie nie było niczego. Dzisiaj jak Państwo wpiszecie to hasło, znajdziecie wszystkie informacje. Każdy leczy chrapanie. Każdy. Od kosmetyczki, po fizykoterapeutę, po... No, nie chcę już wymieniać, prawda, absolutnie nikomu nie umniejszam. Natomiast jeżeli to pomaga dobrze, tylko pamiętajmy, nabierzmy maksymalnie dużo wiedzy, aby ten problem starać się jakoś złapać, zrozumieć i pokierować swoim życiem w jedynie słuszny możliwy sposób.
A jak pan profesor obserwuje przez te lata, to czy Polacy chrapią więcej, mniej, czy może chrapiemy częściej od innych, a może któraś z nacji w ogóle nie ma tego problemu?
Czynników determinujących jest naprawdę dużo, jeżeli mówimy o wpływie na chrapanie, bo poza tą płcią, o której mówiliśmy już wcześniej, jest problem oczywiście chociażby nadwagi. U osób z nadwagą no, ten problem jest o wiele większy. A chociażby dlaczego, może też jako ciekawostkę to Państwa zainteresuje, poza rozmiarem kołnierzyka, który jest większy, czyli no po prostu robi się ciaśniej nam w obrębie górnych dróg oddechowych przez ten powiedzmy nagromadzenie tkanki tłuszczowej, to co jest istotne, drodzy Państwo, jeżeli jest nas więcej w sobie, czyli jesteśmy więksi, inaczej mówiąc brzydko grubsi, czyli mamy ten nadmiar tkanki tłuszczowej, to proszę sobie wyobrazić, że jedynym organem, jedynym narządem, który przerasta razem z nami, jest język. W związku z tym, czym jesteśmy więksi, język jest większy. Jeżeli wyszczuplejemy, język również szczupleje. Ma to o tyle duże znaczenie, że w momencie, jeżeli mamy problemy związane z chrapaniem, a ten język jeszcze bardziej nam przerośnie, zaczyna nam tym bardziej blokować górne drogi oddechowe. Stąd mamy tutaj pewną kwestię, którą bym apelował o rozważenie przez Państwa z nadwagą. Jeżeli macie duże problemy związane z chrapaniem i z bezdechami, redukcja wagi ciała ma fundamentalne znaczenie również w tym aspekcie, aby troszkę samemu sobie pomóc. Także to też jest niezwykle istotne. Ale oczywiście, tak jak rozmawialiśmy z panem rektorem wcześniej, no, poza nadwagą, poza płcią, oczywiście skłonność do używek, dlatego może częściej mężczyźni właśnie.
Alkohol, papierosy
tak,
też
alkohol,
mają na to wpływ?
Papierosy mają bardzo duży wpływ, zwłaszcza stosowane przynajmniej te 3-4 godziny przed zaśnięciem. Tak samo, drodzy państwo, spożywanie posiłków przed snem, tak samo picie ciepłych płynów. Dlaczego? Dlatego, że tkanki jamy ustnej i gardła stają się bardziej przekrwione, czyli bardziej takie, można powiedzieć, zmieniają swoje proporcje, są bardziej spuchnięte. A jeżeli tak się dzieje, w związku z tym robi się ciaśniej automatycznie. Stąd tak naprawdę to, co proponujemy, to przed pójściem spać nie gazowane płyny, nie alkohol oczywiście, tylko chłodna woda, chłodne napoje, chłodna herbata. I już. No oczywiście ciężko z tym się tak na początku pogodzić, ale ma to, drodzy państwo, fundamentalny sens, proszę mi wierzyć.
Czy Polki i Polacy chętniej teraz korzystają z takich usług? Chętniej leczą chrapanie?
Wydaje mi się, że świadomość zdecydowanie się podnosi. My w ramach kliniki robimy cykliczne badania coroczne, takiej właśnie między innymi świadomości społecznej, rozpoznawalności tego tematu w ramach Światowego Dnia Snu. Zawsze ten World Sleep Day obchodzimy, każdego roku ma troszkę inne hasło. W tym roku akurat to było hasło uczyń swój sen najistotniejszym elementem twojego życia, może górnolotnie, ale generalnie tak naprawdę no ma to bardzo duże znaczenie, także drodzy państwo,
dlatego też o tym rozmawiamy dzisiaj w Radiu RMF 24, panie profesorze. A czy można przestać chrapać raz na zawsze?
Raz na zawsze ciężko. Nawet w momencie, kiedy zaproponujemy naszym pacjentom jakieś procedury leczenia zabiegowego, oczywiście mało inwazyjne, bo są techniki głównie dzisiaj oparte na termice, czyli technika bazująca na falach wysokiej częstotliwości, falach radiowych, czy zastosowanie różnego rodzaju laserów, czy diodowych, kontaktowych. No w każdym razie tkanki poddane tym procedurom A mamy zabezpieczone, ale zabezpieczone też na jakiś czas, dlatego że inne tkanki w innych miejscach w dalszym ciągu będą ulegały czy zwiotczeniu, czy będą zmieniały swoje proporcje. Stąd na przykład przy typowych procedurach dotyczących takiego liftingu gardła czy plastyki podniebienia miękkiego, zazwyczaj pacjenci przy niezmienionych warunkach życia typu no nie zmieniamy przyzwyczajeń kulinarnych, nie utyjemy, nie palimy i tak dalej. To jest ten minimalny czas, który możemy dać, to jest 7-8 lat. Czasem bywa dłużej, wtedy pacjenci mogą zacząć wracać i znowuż możemy coś w mniejszej skali, ale znowuż zaproponować.
Natomiast na kolejne 7-8 lat spokoju i dobrego snu. I dobrego snu naszej partnerki, naszej żony, naszej dziewczyny, naszej narzeczonej.
Dokładnie tak.
Panie profesorze, za chwilę wakacyjne wyjazdy. Może nie będzie okazji, żeby mieć jakąś drugą sypialnię osobną. Za cienką ścianą może być bardzo głośno chrapiący sąsiad. Tak. Taki najszybszy na już sposób, który pomoże na chrapanie, to co to może być? To przypomnijmy, o czym powinniśmy pamiętać, jak możemy zadziałać.
Ciężko w warunkach wakacyjnych rzeczywiście się przygotowywać do tego snu, zwłaszcza, że chcielibyśmy w końcu odpocząć i ten czas inaczej trochę zaplanować niż ta codzienna proza życia przedwakacyjna czy powakacyjna. W związku z tym nie odmawiajmy sobie też przyjemności, ale też będę bardzo namawiał Państwa, że generalnie wszystko jest dla nas, ale bez przesady. Na pewno pamiętajmy o tych takich pewnego rodzaju, może złe słowo, reżimie, ale starajmy się, przygotowując do tego, nie miejmy do siebie pretensji, że jesteśmy niewyspani, jeżeli rzeczywiście najemy się przed snem, pojawi się ten alkohol jeszcze przed snem i tak dalej, bo to na pewno będzie miało bardzo duże znaczenie. Pamiętajmy o tym, że śpimy na pewno na boku, to jest bardzo ważne.
Nieważne, czy prawym, czy lewym.
Nieważne, czy prawym, czy lewym.
Byle nawet nie na plecach.
Byle nie na plecach, już nawet na brzuchu można, to też jest całkiem okej. Też w takich pomieszczeniach, jeżeli mamy szansę bardziej tego świeżego powietrza więcej złapać, to też ma znaczenie ogromne. Też nie przesadzajmy z klimatyzacją, bo to w drugą stronę znowuż może się pojawiać większe obrzmienie tych tkanek górnych dróg oddechowych. Zresztą to jest też ciekawy temat, że chociażby w porze letniej bardzo często widzimy pacjentów z anginą, która wydaje się dosyć mocno przynależna do sezonu jesieni-zimy, a w lato jest często dlatego, że właśnie klimatyzacja albo łapczywe jedzenie lodów chociażby na wakacjach, więc tutaj te różnice temperatur też mają takie znaczenie. Także zdrowy rozsądek dla każdego, coś miłego. Życzę Państwu oczywiście wspaniałych wakacji. I pamiętajmy, że może bardzo górnolotnie, ale to życie jest nam dane jedno przynależne. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście było w maksymalnie dobrym dla nas komforcie. I to nie jest tak, że jak mamy te 40, 50 czy 60 lat, to jesteśmy już po tej drugiej stronie. Drodzy Państwo, absolutnie nie. Jesteśmy po piękniejszej stronie. Niech moc będzie z Państwem. Mocno trzymam kciuki i tak laryngologicznie nos do góry.
I tego się trzymamy. I to jest znakomita puenta do wykładu otwartego w Radiu RMF 24. A naszym gościem był pan profesor Michał Michalik, otolaryngolog z Centrum Medycznego MML, założyciel pierwszego w Polsce Centrum Leczenia Chrapania. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego.
Kłaniam się, dziękuję bardzo.